Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, część druga w Radiu Maryja, rozmów niedokończonych. Dzisiaj rozmawiamy na temat ideologia gender jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. A naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik katedry filozofii Poznania na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo serdecznie witamy, księże doktorze.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie ojca i państwa. Ja jestem z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i bardzo się cieszę, że mogę mówić dzisiaj do państwa. To dla mnie zaszczyt mówić do tak szlachetnego grona ludzi głęboko wierzących. Może tak jak ojciec radził, na początku podsumuję trochę to, co mówiłem w telewizji. Trwam tak do wprowadzenia w temat. Mówimy dzisiaj o ideologii gender. Właśnie podkreślałem, że to jest ideologia, nie filozofia, bo filozofia szuka prawdy, a ideologia szuka interesu pewnej grupy. Sama nazwa gender pochodzi od łacińskiego genus, czyli rodzaj. W języku angielskim długo ta nazwa oznaczała rodzaj gramatyczny, ale w ostatnich latach nadano temu słowu inne znaczenie. Ma oznaczać rolę płciową albo płeć kulturową w odróżnieniu od słowa seks, czyli płeć biologiczną w języku angielskim. W ten sposób podkreśla się, że nasza tożsamość płciowa jest przede wszystkim wytworem kultury, też pewnej umowy społecznej. Nie jest natomiast naprawdę determinowana biologią. To jest zarazem podstawowy aksjomat, fundament, na którym opiera się ta ideologia. Mianowicie, że nasza płeć nie jest nam dana z momentem urodzenia się, ale jest nam nadawana. To znaczy nie rodzimy się mężczyzną lub kobietą, ale jesteśmy takimi tworzeni. Jesteśmy wychowywani do bycia mężczyzną albo kobietą, ale też jest wiele innych możliwości według genderystów. Niektórzy mówią o kilkunastu płciach różnych. Tutaj już widać zagrożenia, jakie z tym się wiążą. No bo jeżeli nawet tak fundamentalna rzecz jak płeć ma być czymś płynnym, no to właściwie wszystko staje się płynne. To wtedy otwierają się możliwości do inżynierii społecznej, o jakiej komunistom się nie śniło. Trzeba powiedzieć właśnie, skąd się to bierze. Ideologia genderowa jest typowym produktem umysłu ateistycznego. Umysł ateistyczny popełnia podstawowy błąd, odrzucając istnienie Boga. To tak jakby dziecko, które jest na ramionach matki, mówiło, że matka nie istnieje. Z jednej strony ma wszystko od matki, a z drugiej strony mówi, że matka nie istnieje. No coś podobnego czynią ateiści wobec Boga. To jest jakby taka dziura w głowie, podstawowy błąd, który no, będzie się odzywał na wszystkich etapach myślenia, także na wszystkich etapach egzystencji. Dlatego też ateiści sądzą zasadniczo, że człowiek to jest bardziej inteligentne zwierzę. Bardzo łatwo likwidują, ograniczają sferę duchową człowieka. I siłą rzeczy, jeżeli nie doceniają sfery duchowej, to przeceniają sferę cielesną. Stąd się też bierze, że ateiści szczególnie łatwo popadają w zależność od sfery fizjologicznej, od rzeczy zmysłowych, też między innymi od seksu, który jest bardzo mocnym pożądaniem. Też z tym się wiąże duża pogarda, z jaką ateiści łatwo odnoszą się do innych ludzi, do wierzących, do myślących inaczej. No bo wszystkich ludzi uważają za inteligentne zwierzęta, ale siebie samych za zwierzęta najbardziej inteligentne. Dlatego też łatwo u ateistów posunąć się do pogardy dla innych, nawet do eksterminacji, tak jak to było w strajach totalitarnych. Trzeba też pamiętać, że ateiści szczególnie są zagrożeni działaniem złego ducha. No jak były ateista, wielki filozof polski Leszek Kołakowski podkreślał, to właściwie nawet łatwiej jest uwierzyć istnienie szatana niż Boga dla ateisty, kiedy widzicie, ile jest zła na świecie. To trudno wytłumaczyć też tylko działaniem człowieka. A trzeba pamiętać, że my jesteśmy stworzeni jako kielichy Ducha Świętego. Tak jak kielich mszalny jest stworzony po to, żeby służyć do mszy świętej, aby być napełnionym krwią pańską, tak my jesteśmy stworzeni po to, abyśmy zostali napełnieni Duchem Świętym, Bogiem. To jest główny cel naszego istnienia. Ale jeżeli nie chcemy tego, nie godzimy się na to, to Bóg nas nie przymusza. Tylko że wtedy puści długo nie będziemy. Wtedy będziemy napełnieni złym duchem. Właściwie nie ma trzeciej możliwości. I też trzeba pamiętać, jak zwracał uwagę na to Kołakowski wiele razy, niegdyś ateista, że wiele rzeczy, które dzieje się w polityce, w gospodarce, w polityce społecznej, no jakby wyraźnie nosi piętno złego ducha. I tak też jest w tego rodzaju ideologiach, jak właśnie ideologia gender. Trzeba pamiętać, że ludzie, którzy ją tworzą, wymyślają, narzucają, sami są często bardzo uzależnieni od seksu. Są właściwie maniakami seksualnymi. Żyją w niesamowitej rozpuście i ten styl życia chcą narzucić wszystkim innym. Jest to po prostu kolejna ideologia ateistyczna, ponieważ ateista, jak każdy człowiek, potrzebuje jakiegoś światopoglądu, jakiegoś wytłumaczenia swojego istnienia. Musi w coś uwierzyć, bo właśnie to też mogę powiedzieć jako filozof zajmujący się szczególnie poznaniem. Nasze poznanie jest ograniczone, kruche. My właściwie nic do końca prawie nie możemy udowodnić, dlatego każdy musi wierzyć. W każdym jest pełna mieszanka wiedzy, czy jakiegoś poznania zdobytego wiarygodnie, rzetelnie, ale też wiary. Tylko w różnych proporcjach. Dlatego każdy człowiek wierzy, tylko niektórzy wierzą w rzeczy absurdalne, a niektórzy w rzeczy mądre, uzasadnione. Na przykład też Leszek Kołakowski podkreślał, że właściwie najlepszą wiarą wydaje się chrześcijaństwo, ponieważ żadna inna wiara nie wyzwala tyle dobra w ludziach, nie prowadzi do takiej eksplozji dobra jak właśnie chrześcijaństwo. Dlatego ateiści też muszą wierzyć, tylko że no z konieczności jest to wiara gorsza, więc wcześniej wierzyli w marksizm czy też narodowy socjalizm, bo no w coś muszą wierzyć. Tylko narodowy socjalizm i marksizm zostały tak skompromitowane przez swoje zbrodnie, przez klęskę wojenną i gospodarczą, że no dzisiaj trudno być wierzącym marksistą czy nazistą, albo jest to no zupełnie samokompromitujące. Ale tacy ludzie dalej potrzebują jakiejś wiary, jakiejś ideologii. I tutaj właśnie na to miejsce wchodzi ideologia gender. To można powiedzieć jest jakby ideologia sierot po marksizmie. Zresztą można łatwo zauważyć, że często ci, którzy wyznawali marksizm, teraz wyznają genderyzm, że duchowe i fizyczne dzieci marksistów, komunistów są gorącymi zwolennikami genderyzmu. Nieraz ci, którzy nawet wykładali marksizm, płynnie wychodzą w wykładanie genderyzmu. To są korzenie tego ruchu, tego myślenia. Też można tutaj podkreślić, jak takim zasadniczym źródłem jest skrajny feminizm ateistyczny. Na pewno w dziejach wyrządzono wiele krzywd kobietom, traktowano je niesprawiedliwie, ale właśnie w reakcji na to powstają też zachowania skrajne, postawy skrajne, jakiejś w ogóle negacji męskości, odrzucenia męskości, wojny płci. To jest złowieszcze. To właśnie trzeba pamiętać, że przecież II wojna światowa wzięła się z chęci odegrania się Niemców na Europie za przegranie pierwszej. No wojna nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, ale właśnie skrajny feminizm niejako głosi konieczność wojny między kobietami i mężczyznami. No co jest jakimś absurdem. Też takim zasadniczym źródłem genderyzmu i jego częścią jest homoideologia. Ludzie, którzy chcą uzasadnić swój sposób życia homoseksualnego, popierają genderyzm, rozwijają genderyzm, bo twierdzą, że właśnie wszystko jest kwestią umowy, jest płynne, także w sferze płci, chociaż tutaj popadają w sprzeczność sami sobą, bo mówią, że wszystko jest płynne, tylko nie homoseksualizm, że można zmieniać orientacje seksualne, Więc jak najbardziej z hetero na homo, ale nie można na odwrót, co jest właściwie no, sprzecznością w wypowiedziach, których jest więcej. Ale właśnie ze względu też na te korzenie marksistowskie, także neomarksizmu, szkoły frankfurckiej, czy Gramsciego, szkoły włoskiej marksizmu, no trzeba powiedzieć, że to jest kolejne wydanie ideologii ateistycznej, jakby neonarksizm, neobolszewizm. I trzeba powiedzieć, że to jest też pewien totalitaryzm. Rzeczywiście trzeba pamiętać, że ideologia gender jest ideologią totalitarną. To widać na wielu miejscach. No po pierwsze można zwrócić uwagę na pogardę, jaką przedstawiciele tej ideologii żywią dla innych ludzi. Brak szacunku. Właśnie tak jak to było w ideologiach totalitarnych. No bo tak, no patrzą, uważają siebie za bardziej inteligentne zwierzęta, które mogą z pogardą, z wyższością patrzeć na mniej inteligentne zwierzęta, które wyznają taki zabobon, mit, jak istnienie Boga. I no, to był też mechanizm zbrodni komunizmu, nazizmu. Jeżeli na ludzi patrzy się tylko jako na inteligentne zwierzęta, to można ich eksterminować, można ich zabijać. To jest prosta droga do zbrodni. To jest zupełnie przeciwne stanowisko do przekonań chrześcijan, którzy widzą w każdym człowieku dziecko Boże, obraz Boga, widzą kosmos i katedrę. Właśnie genderyzm wychodząc z ateizmu charakteryzuje się wielką pogardą dla ludzi inaczej myślących, dlatego jest zdecydowany używać bardzo brudnych metod osiągania swoich celów, bez szacunku dla podmiotowej godności, dla praw ludzkich, demokratycznych, ludzi, którzy myślą inaczej. To widać w ich metodach zdecydowanie niedemokratycznych. Trzeba pamiętać, genderyści są wrogami demokracji, ponieważ wiedzą, że na drodze demokratycznej takie absurdy nigdy by nie przeszły. Dlatego starają się działać z ukrycia, w ciemności, poprzez machinacje polityczne. Propagują rewolucję od góry. Chcą uchwycić centralne ośrodki władzy, mediów i tam niedemokratycznie narzucić swoją wolę większości. Tak jak to obserwujemy, tak jak kiedyś Moskwa chciała nam narzucić przemocą komunizm, tak teraz Bruksela, czy ONZ, czy Światowa Organizacja Zdrowia chce nam narzucić genderyzm. Z pogwałceniem praw demokracji, z pogwałceniem praw człowieka, bez podstawowego szacunku dla godności człowieka, godności nas, Polaków, chrześcijan. Te cechy totalitarne właśnie widać w ich dążeniu do zdobycia totalnej władzy, panowania, bez wyjątków. Kiedy wprowadzają jakieś prawa, nie tolerują wyjątków. Wszyscy mają się im podporządkować. To są no, wybitne cechy totalitarne. To przejawia się też w przemocy, jaką stosują. Na przykład narzucając wychowanie seksualne zupełnie wbrew zasadom rodziców, łamiąc prawa rodziców. To już na wiosnę tego roku próbowali to sprawdzić w Polsce, nie udało się dzięki zdecydowanej postawie rodziców kościoła, ale trzeba pamiętać, że to są przestępstwa, no bo tak jakby w Izraelu na siłę nauczać dzieci islamu, dzieci żydowskie, no to podobnie jest w Polsce dzieci rodzin chrześcijańskich na siłę wprowadzać w genderyzm. To jest przemoc, to są ciężkie przestępstwa, przeciwko którym musimy się bronić. To jest też łamanie konstytucji. Polska konstytucja gwarantuje rodzicom wychowanie dzieci według swoich przekonań. I trzeba pamiętać, że genderyści, którzy różnymi machinacjami chcą narzucić swoją ideologię dzieciom, łamią konstytucję. I to trzeba jasno wskazywać, trzeba ubiegać się o pomoc prawników, trzeba kontrolować, co się dzieje w szkołach, bo oni różnymi takimi bocznymi drzwiami, furtkami pod przykrywką usiłują tą ideologię wprowadzać także do szkół. Też ich cechy totalitarne widać w dążeniu do karania najmniejszej krytyki. Oni nie dopuszczają najmniejszej krytyki. No tak jak za Stalina, za jedno zdanie krytyki przeciwko Stalinowi można było iść do więzienia, można było być zabitym. No tak też było z Soniżycynem, za jeden list krytyczny można było trafić do gułagu. I podobnie jest w genderyzmie. Oni starają się wprowadzić prawa przeciwko homofobii, to jest tą sprzeczność, że mówią tolerancji, szacunku, ale nie są w stanie tolerować żadnego zdania odmiennego od swojego. To jest taki właśnie taka tolerancja bolszewicka. To widać wyraźnie od tolerancji do totalitaryzmu. Gdzie tylko mogą, zabiegają, żeby karany był jakikolwiek sprzeciw przeciwko ideologii, tak zwana homofobia. To znaczy, żeby jedno zdanie krytyczne wobec nich było karane, także więzieniem. To właściwie to jest też jakaś niesamowita pycha, to jest przypisywanie sobie cech boskich, no bo tylko Boga nie można krytykować, Bóg jest idealny. A jeżeli jakiś człowiek twierdzi, że jego nie można w żaden sposób krytykować, no to przypisuje sobie cechy boskie, ale właściwie no bardziej cechy szatańskie, bo wynoszenie się ponad wszelką krytykę no jest jakąś niesamowitą pychą. Ale nie tylko, że oni się wynoszą ponad krytykę, ale za każdą krytykę chcą ludzi wsadzać do więzienia, żeby za każde zdanie krytyki można było wsadzić do więzienia. To już są takie, Stany Zjednoczone mają takie sytuacje, że prokurator żąda roku więzienia dla kobiety, która odmówiła zrobienia bukietu na ślub pary homoseksualnej, zgodnie z swoimi przekonaniami. Czy podobnie z piekarzem, który odmówił upieczenia tortu. Tu no, widać, co nas czeka, jeżeli damy się omotać tej ideologii. Ale konsekwentnie w Polsce, gdzie 90% ludzi jest przeciwko homozwiązkom, homoadopcji, no to gdyby przeprowadzono ich prawa, gdyby nasi politycy zrobili to, co oni chcą, no to logicznie trzeba by 90% Polaków zamknąć w więzieniach. To trzeba by zbudować jakąś gigantyczną sieć homogułagów w Polsce, żeby móc tam zamknąć każdego człowieka, który wypowie jedno zdanie krytyczne o homoseksualizmie, o gender ideologii. Takie są no, logiczne konsekwencje ich żądań. No, ale to też pokazuje, z kim mamy do czynienia. Jak bardzo przed takimi ludźmi trzeba się bronić. Inną cechą totalitarną to jest wszechobecne kłamstwo. No ja akurat zajmuję się tym tematem już kilka lat, analizuję ich materiały, ich strategie, no to trzeba powiedzieć, że mamy tu do czynienia z niesamowitą manipulacją, zakłamaniem. To są całe kampanie kłamstwa, przemienianie języka, homoseksualizm czy gender ideologii usiłuje się sprzedawać tak jak towar przy pomocy technik marketingowych, zupełnie niwelując, niszcząc, poniżając ludzi, którzy im się sprzeciwiają. To są też no, no ciężkie przestępstwa, kłamstwo takie typowe dla totalitaryzmu. Jest też bardzo mocny atak na rodzinę, jeszcze no, można powiedzieć mocniejszy niż w narodowym socjalizmie czy komunizmie, który rzeczywiście może mieć jeszcze gorsze skutki, o czym przypominał Benedykt XVI. Mówił, że gender ideologia może nawet bardziej zniszczyć ludzkość niż komunizm, dlatego że niszczy u korzenia, u podstaw, niszczy dzieci, bo Niemcy na przykład mogli się odrodzić po wojnie dość szybko, po 12 latach panowania nazizmu, bo nie została zniszczona gospodarka i też rodzina. Natomiast też u nas rodzina była azylem przed komunizmem. I dlatego my po przełomie 89 roku mogliśmy się odrodzić, bo można powiedzieć, że niejako gałęzie usychały, chorowały, ale pień był zdrowy, korzeń był zdrowy. Natomiast gender ideologia uderza w sam korzeń, ponieważ ona nie pozwala się ukształtować człowieczeństwu. Ona chce już seksualizować dzieci i młodzież. Według wytycznych gender ideologii przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia i narzucaną kolejnym krajom, również Polsce to się chce narzucić, już właściwie dzieci w wieku 2 lat trzeba uczyć seksu, trzeba uczyć masturbacji. Także 12-letnie dzieci w ogóle trzeba już uczyć stosunków seksualnych. No to są ciężkie przestępstwa na dzieciach. To widać, jakimi maniakami seksualnymi są ludzie, którzy przygotowują, propagują takie programy. I to jest katastrofa. To jest działanie według szatańskiego zasady. Seksualizujcie dzieci, reszta sama przyjdzie. Rzeczywiście, bo no, ci ludzie zwykle też nienawidzą kościoła, chrześcijaństwa. Zobaczyli, że nie można tak kościoła wprost zniszczyć przez mordowanie, więc chcą zniszczyć wiarę poprzez zepsucie samego korzenia dzieci, ponieważ w ten sposób robi się z dzieci narkomanów seksualnych, którzy są niezdolni potem do życia w małżeństwie, w rodzinie czy w wierze. I trzeba pamiętać, że to jest cały pakiet. Teraz już słyszymy, już się zaczyna propagować w naszych mediach także tak zwaną poliamorię, czyli wielokąty miłości. Mówi się na przykład, że dobrze mieć 5 mężów i 3 żony, że to jest właśnie bardzo ciekawe. Też już zaczyna się propagować kazirodztwo, też kazirodztwo jest okej, prostytucja tak czy inaczej. To widzimy jest cały pakiet, więc to trzeba rozumieć. Jeżeli ktoś mówi, że homozwiązki są dobre, to natychmiast też trzeba powiedzieć, że homoadopcja jest dobra, że masturbacja 2-letniego dziecka i seks 12-latka też jest bardzo dobra. Trzeba też dodać, że kazirodztwo jest bardzo dobre, prostytucja jest bardzo dobra i poliamoria jest bardzo dobra. Czyli trzeba też znieść monogamię. To jest cały pakiet. To trzeba to widzieć, że polityk, który popiera homozwiązki, też z konieczności popiera całą resztę, bo to już kolejno będzie przychodzić, tak jak to się kolejno propaguje. No widać, z kim tutaj mamy do czynienia. No ludzie, którzy takie rzeczy mówią, no naprawdę są maniakami seksualnymi, bardzo groźnymi dla społeczeństwa, ale szczególnie dla dzieci i młodzieży. No tutaj trzeba wspomnieć słowa Chrystusa, że biada człowiekowi, który jest powodem zgorszenia dla tych jednych z małych, którzy wierzą, że lepiej, żeby mu zawiązano kamień myński u szyi i rzucono do morza. Jezus, który jest tak pełen miłości, miłosierdzia, tutaj jest tak jednoznaczny, tak surowo potępia deprawację dzieci. I to trzeba przypominać, no bo wiemy, że dzieci, które zostaną wprowadzone na takie drogi seksualizacji, seks narkomanii, no często są jakby z przetrąconym duchowym kręgosłupem. One już nie mogą normalnie żyć, one często się wykolejają, schodzą na najgorsze drogi i dlatego no, świętym obowiązkiem dorosłych jest obrona dzieci przed tą ideologią.
Drodzy słuchacze, trwają rozmowy niedokończone. Ideologia gender jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. Więc usłyszeliśmy takie resume, podsumowanie w sumie tego, co mogliśmy usłyszeć po części, chociaż już to zostało w innej formie w tej chwili, już ukazane przez księdza profesora. Ja może już teraz bym zaprosił naszych słuchaczy do rozmowy z naszym czcigodnym gościem. W każdym bądź razie Państwo też będziecie mogli usłyszeć odpowiedź na Wasze pytanie. Ja może bym pytanie jako pierwszy zadał. Księże profesorze, moje pytanie dotyczy tego. Mianowicie nie tak dawno usłyszałem, ktoś pytał mnie, jak i w którym miejscu obecni papieże wypowiedzieli się jednoznacznie w tej kwestii ideologii genderowej.
No, mamy wiele takich wypowiedzi. Benedykt XVI wielokrotnie w swoich przemówieniach podkreślał, że gender ideologia jest niedopuszczalna. Dla chrześcijan jest zagrożeniem. Jeżeli ktoś chce, możemy podawać konkretne miejsca. Możemy też połączyć się internetowo. Tu ojcowie mają mój adres internetowy. Także Jan Paweł II wielokrotnie potępiał homoideologię. Mówił, że no, homozwiązki są czymś nienormalnym, niedopuszczalnym. Także papież Franciszek I, który jeszcze spotkał się z tym problemem jako przewodniczący Episkopatu Argentyny, kiedy wprowadzono homozwiązki do prawodawstwa Argentyny, powiedział, że nie można się łudzić, że homozwiązki, homoideologia to jest dzieło szatana. Bardzo jednoznaczny tutaj był i za to był też bardzo atakowany przez media, przez polityków. Także jeszcze Jan Paweł II razem z kardynałem Ratzingerem, wydając instrukcje w tych sprawach, mówili, że wszyscy chrześcijanie, ale szczególnie politycy, mają obowiązek przeciwdziałania legalizacji związków homoseksualnych. To jest rzecz zupełnie sprzeczna z chrześcijaństwem. Także mamy tutaj szereg wyraźnych wypowiedzi papieży, które w razie potrzeby możemy przedstawić w zestaw. Można powiedzieć, że w języku genderystów to są wypowiedzi homofobiczne. Właśnie, więc to taka też konsekwencja myślowa, że czołowymi homofobami według nich to są papieże, czyli trzeba by ich aresztować. Więc zauważmy, że jeżeli by papież Franciszek przyjechał, jak mamy nadzieję, na Światowy Dzień Młodzieży do Polski, do Krakowa, no to według genderystów za takie wypowiedzi trzeba by ich go aresztować. Podobnie wcześniej trzeba by aresztować Jana Pawła II za jego krytykę homoideologii. Czyli właściwie żadna pielgrzymka Jana Pawła w Polsce byłaby niemożliwa. Jakby przyjechał, trzeba by go od razu aresztować za jego homofobiczne wypowiedzi. Więc zauważmy, no podobnie z Benedyktem XVI, zauważmy, że genderyści posuwają się dalej niż komuniści. No, w Polsce jednak komuniści nie odważyli się aresztować papieża. Pozwalali na pielgrzymki. Natomiast genderyści chcą, żeby za każdą wypowiedź krytykującą ideologię gender, homoideologię, wsadzać ludzi do więzienia. No to trzeba by wsadzić papieża, No i oczywiście biskupów, księży, no 90% Polaków, wszystkich wierzących katolików. Takie no, są konsekwencje tej ideologii, ich wymagań i tutaj widzimy, jak tym bardziej musimy się temu sprzeciwiać, jak musimy się opierać, no bo naprawdę tacy ludzie są niebezpieczni. Ludzie, którzy są, mają takie dążenia totalitarne, mają tak wielką pogardę dla inaczej myślących, no nie mogą osiągnąć, nie można oddać im całej władzy w społeczeństwie. To byłaby katastrofa.
Mamy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin Zamościa.
Tak.
No ja chcę powiedzieć, że właśnie ci ateiści, oni sobie wytłumaczyli, jak powstał cały świat, jak powstała cała właśnie ludzkość bez palca Boga. No ale to się ma tak do tego, jakby małpie dać maszyny do pisania i małpa by napisała powieść typu Krzyżacy. No i oni sobie tak to wytłumaczyli. Ja ich właśnie nie rozumiem, dlaczego oni idą w zaparte, że nie ma Boga, nie ma niczego ponad właśnie nas, tylko jesteśmy my, ludzkość, zwierzęta. No ale niestety, oni sobie w ten sposób właśnie wytłumaczyli, że jakby małpie dać maszynę do pisania, która się nauczyła 3-4 słowa, daj banan i takie inne, i tej samej małpie dajmy maszynę do pisania i ona napisze powieść typu Krzyżacy w pustyni i w puszczy. No oni idą w zaparte, no i niestety nie rozumią, że jest jednak coś ponad nami. No i to się nazywa Bóg.
Dziękujemy panu.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Mogę prosić
no tak,
o komentarz.
Słuszna uwaga. No, jest takie powiedzenie, jak wspominałem w telewizji, taka dobra definicja ateisty, że ateista nie wierzy w żadnego Boga poza samym sobą. To znaczy sam siebie czyni Bogiem. I to jest właśnie nieunikniona konsekwencja. Ja to też mogę powiedzieć jako filozof, który no, bada poprawność rozumowań, poprawność naszej argumentacji. Trzeba powiedzieć, że z takim rozumem jak my na ogół nie możemy osiągnąć absolutnej pewności, że my zawsze w pewnym momencie musimy zacząć wierzyć. Przecież nawet w najbardziej ścisłych dyscyplinach jak matematyka wiemy, możemy mieć wiele matematyk i nie jest z góry powiedziane, którą matematykę wybierzemy, która będzie najlepsza dla naszych celów. Przecież no, współczesna fizyka w dużym stopniu polega na szukaniu nowych modeli matematycznych. Więc tutaj też jest jakaś kwestia wyboru, wiary. Ale tak można powiedzieć, że w każdej dziedzinie jest pewna wiedza w rozumieniu poznania osiągniętego na podstawie wiarygodnych metod, odpowiednich do standardu danej epoki. I jest wiara, coś, co przyjmujemy na podstawie zaufania do innej osoby, wyboru. I dlatego też no, nie jest tak, że jedni wiedzą, a inni wierzą, tylko że wszyscy wiedzą i wszyscy wierzą zarazem, tylko wierzą w różne rzeczy. Każdy w coś musi wierzyć. No, ateista nie może dowiedzieć, że Boga nie ma, musi w to wierzyć. I jak się okazuje też z doświadczenia, jest to wiara często szczególnie niebezpieczna, zbrodnicza. No między innymi właśnie Leszek Kołakowski podkreślał, że są różne wiary. Są wiary, które prowadzą do destrukcji człowieczeństwa, do zniszczenia człowieka. I są takie wiary, które go rozwijają. Podkreślał, że no nie ma wiary, która by tak rozwijała ludzi, tak budziła dobro, jak właśnie chrześcijaństwo. O tym musimy pamiętać, że każdy z nas musi wierzyć, musi jakąś wiarę wybrać, tylko chodzi o to, żeby to była wiara jak najlepiej uzasadniona rozumową, żeby stały za nią jak najlepsze argumenty. No, no nie ma wiary, za którą by stały lepsze argumenty jak za chrześcijaństwem. Z jednej strony rozumowe, ale też doświadczenia historycznego. No, nie ma takiej wiary, która by tak wiele pozytywnych rzeczy wniosła do kultury, tak pomogła w rozwoju kultury. To jest no, no wielki dar, za który jesteśmy odpowiedzialni, z którym musimy się dzielić. Ale też trzeba pamiętać, że w ateizmie umacnia też brak moralności, no bo też ateizm nieraz wynika z grzeszności człowieka, nie tylko z nierozumności, ale też z grzeszności. Jeżeli człowiek grzeszy, wikła się w grzechy, no to też naturalnie oddala się od Boga. To nie chce mieć do czynienia z tym, który staje się dla niego wyrzutem sumienia. Trzeba pamiętać, że nasz intelekt jest bardzo uwarunkowany moralnie, że jakość naszego intelektu zależy w dużym stopniu od jakości naszej moralności. Bo jeżeli czynimy rzeczy straszne, niegodziwe, a nie jesteśmy w stanie się ich nawrócić, to będziemy je usprawiedliwiać, uzasadniać. No, na przykład z jednej strony jest oczywiste, że to, co robią mafiozi, jakiś Al Capone czy Capo di Tutti Capi na Sycylii, jest czymś złym, jest czymś strasznym, to nie jest intelektualnie problem. Ale chyba raczej takiego Al Capone czy bossa Sycylii nie przekonamy, że to jest złe. Ponieważ on, to nie jest problem intelektualny, ale moralny. On musiałby się głęboko moralnie nawrócić, żeby zmienić swoją postawę intelektualną. Ale raczej no, prędzej nas zaszczeli, niż się nawróci. Właśnie trzeba pamiętać o głębokim uwarunkowaniu intelektu przez moralność. I dlatego też warunkiem porządnego myślenia jest często nawrócenie. Nie jest przypadkiem, że te najgorsze totalitaryzmy, jak narodowy socjalizm, jak socjalizm komunistyczny, nienawidziły siebie nawzajem, walczyły ze sobą, ale miały ze sobą wspólne między innymi to, że były teoriami ateistycznymi i że nienawidziły chrześcijan. No, ofiary komunizmu szacuje się gdzieś na 150 milionów ludzi. Ofiary nazizmu II wojny światowej gdzieś 50 milionów ludzi. Czyli przynajmniej 200 milionów ludzi kosztowało te zbrodnicze totalitaryzmy. No, największymi zbrodniarzami byli ateiści. Ale charakterystyczne jest, że oni mieli to wspólne, że nienawidzili nas chrześcijan. Że w tym byli bardzo zgodni, że mordowali chrześcijan, księży, ludzi wierzących. Ale to zarazem jest takie no, potwierdzenie dla nas słuszności, bo jeżeli to, co najgorsze w dziejach, najbardziej nienawidzi chrześcijaństwa, zwalcza, zabija, to widocznie chrześcijaństwo jest bardzo dobre. No i podobnie tutaj, no genderyzm nienawidzi chrześcijaństwa, zwalcza chrześcijaństwo jak może i w tym też jest podobny do totalitaryzmu. Ale też no, myślę, nasze zwycięstwo nad nim też będzie podobne.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam czcigodnych ojców. Bardzo dobry temat. Kłania się Mirosław Michniewski z Jasienia, województwo lubuskie. Dobry wieczór. Postanowiłem się włączyć w to, bo bardzo mi odpowiada takie pojęcie jak wiara i wiedza. I odpowiada mi prawda, która po prostu prowadzi do ludzkiej świadomości i uzmysławia to, co nazywamy jakimś fundamentem, na którym można stawiać. Ja mieszkam od urodzenia w Jasieniu, województwo lubuskie. Dotknęły mnie wszystkie epidemie, jakie tylko były w tym systemie, bo tu były ziemie odzyskane i tak dalej. W moim życiu, na drodze mojej, bo wychowywałem się w zastępczej rodzinie, rodzice byli dziećmi wojny, mama była w Mauthausen, ojciec był u Bauera w Niemczech. Nie mogli mieć dzieci, więc wzięli mnie na wychowanie. Mieli dobre serca i przekazali mi takie coś jak gościnność, bardzo dobra cecha chrześcijańska, handel, bo ojciec nie miał wykształcenia, to były dzieci przedwojenne, to dwie klasy, trzy. Ale tak byli niszczeni tutaj w tym systemie socjalistycznym, że mi przyszło zapłacić za to i jeszcze są następne pokolenia. Ale chodzi mi o to, że mi pomogli w moim życiu właśnie księża. Uważam osobiście, z perspektywy minionego czasu i autopsji, że tylko i wyłącznie Kościół ma jasne, przejrzyste prawo boskie, na którym się nie zawiodłem i na ludziach, bo można mówić, że różnie można być, wszyscy się, każda instytucja boryka z jakimiś problemami, to jest naturalne. Jak to mówią, licho nie śpi. Do czego nawiązuję? Chciałbym powiedzieć, że jedną rękę na mojej głowie położył kapłan w białej sutannie, później położyli inni i wróciłem do tego społeczeństwa po 12 latach. Założyłem rodzinę, do dzisiaj się trzymam, 23 lata jest, już jak minęło. Wybudowałem dom, w tatce umieszałem i tak dalej. I jeszcze gorszy atak na mnie był, i jeszcze gorszy atak jest. I chodzi właśnie o to, że człowiek musi mieć prosty w kręgosłup i stać w pionie. Naprawdę, musi mieć poziom. To nie może być tak, że ulegamy, patrzymy. Zadam pytania, retoryczne oczywiście dla słuchaczy Radia Maryja, dla całej rodziny, a przede wszystkim do tych, co podsłuchują i mają inne zdanie i nawet może złe intencje. Czy to Kościół wprowadza ustawy, czy to ksiądz zabiera dzieci rodzicom, czy to po prostu w szkołach nauczyciele uczą takich spraw jak pornografia, właśnie to, o czym ojciec szanowny mówił, czy to właśnie zabierane są dzieci poprzez nacisk i tak dalej z tej biedy, czy to bezrobocie to Kościół robi i tak dalej. Ludzie, opanujcie się, zastanówcie się po prostu, dlaczego nie stoimy po stronie ludzi, którzy dają nam całe swoje życie, jak właśnie ojciec, księża i tak dalej. Przecież to zgorszenie, 1000 przeszło lat chrześcijańskie państwo i ludzie chcą na taczkach księży. Przecież dla tych rządzących to jest młyn po prostu na tą całą po prostu deprawację. Na tą całą deprawację. Trzeba pokazać świadectwo swoje, stanąć przy księżach, bo ksiądz ma sutannę, jest sutannę, jest wykształcony. Jest to nasz brat. Szanowna policjo, szanowny prokuratorze, szanowny sędzio. Brońcie, to są wasi koledzy. Bo później historia się obróci i znowuż będą nas wagonami wywozić i razem będziemy cierpieli jako cały ten naród. To bym chciał po prostu powiedzieć. Dziękuję, że mi pozwoliliście ojcowie wypowiedzieć to, co myślałem, bo bym mógł naprawdę gadać, mam dosyć dobrą swadę i ogromny potencjał kapitałowy wiedzy. Może kiedyś będzie taki program, zadziwisz mnie swoją historią czy coś, to może właśnie się wtedy włączę. Dziękuję za połączenie. Szczęść Boże, kłania się Mirosław Michniewski z Jasienia. Proszę parę słów na ten temat.
Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Myślę, że właśnie pan podkreślił bardzo ważne rzeczy. No między innymi tą prostotę prawdy, bo trzeba sobie uświadomić, że jeżeli jest jakaś rzeczywistość, no to zasadniczo jest jedna prawda o tej rzeczywistości. Natomiast ja mogę popełnić 1000 błędów na temat tej rzeczywistości, mogę mieć 1000 iluzji, a mogę też na 1000 sposobów kłamać. Właśnie często prawda jest prosta, no, oczywista, ale my od niej uciekamy, my ją fałszujemy, odchodzimy, ponieważ nieczyste są nasze sumienia, ponieważ naginamy prawdę do naszego życia. Właśnie racjonalizujemy nasze postępowanie. No właśnie według powiedzenia, że jeżeli nie żyję jak wierzę, to będę wierzył jak żyję. Jeżeli nie zachowuję zasad, jeżeli złamię zasady, zgrzeszę, upadnę, no to na przykład przykazania, to mogę powiedzieć, że no, że zgrzeszyłem, że zasady są dobre, ale ja jestem słaby i mogę i powinienem starać się nawrócić, podnieść moje życie do poziomu zasad. Ale też mogę zrobić inaczej, leżąc na ziemi w grzechu, mogę powiedzieć, że ja jestem dobry, ale zasady są złe i mogę zasady nagiąć do mnie, niejako je zgwałcić, przymusić. Ale to już jest zło do kwadratu, to jest nie tylko grzech upadku, ale grzech kłamstwa, samookłamywania i to ma najgorsze konsekwencje, bo to jest tak, jakbym mówił, że jestem zdrowy, kiedy w rzeczywistości jestem chory. I ludzie nieraz tak właśnie w filozofii często mówią, że nie wiedzą, czym jest prawda. No piłatowe pytanie, czym jest prawda, no. Ale ludzie dobrze wiedzą, czym jest kłamstwo. No, gdyby ich zapytać na przykład, czy mogę w takim razie zabrać pana portmonetkę, czy sakiewkę, czy pan, bo to nie wiadomo, czy to jest pana, to wtedy byliby pewni, że to jest ich, prawda? To, no właśnie, my udajemy często, że nie wiemy, czym jest prawda, żeby no, móc trwać w grzechu. A jeszcze może słowo do tej walki nieustannej, właśnie trzeba pamiętać, że walka jest nieusuwalna z naszego życia, w sensie duchowym. Przecież Jezus walczył. 40% wypowiedzi Jezusa to są groźby. On mówił, groby pobielane, plemię żmijowe, mordercy proroków. I są wieczni faryzeusze, ludzie żyjący w kłamstwie. Dlatego też no, to, co ja staram się robić, co jest naszym powołaniem, to też walka z faryzeizmem, z kłamstwem. To jest ciągle aktualna sprawa. Tak jak Jezus walczył z faryzeuszami, jak nasi ojcowie musieli walczyć z nazizmem, z hitlerowcami, z komunistami, z bolszewikami, tak my dzisiaj musimy walczyć z genderowcami, z homoideologami, bo to jest kolejne wcielenie kłamstwa, zła, faryzeizmu. I to jest bardzo podobnie jak w naszym ciele. Przecież nasze ciało toczy nieustanną walkę. Co nieustannie atakują nas miliony, miliardy bakterii, wirusów, a my wytwarzamy miliardy białych ciałek, które z nimi walczą. 24 godziny na dobę, w każdej sekundzie w naszych żyłach, arteriach trwa walka na śmierć i życie. Jeżeli ją przegrywamy, to chorujemy, mamy grypę albo anginę, albo gruźlicę i umieramy nawet, prawda? Czyli warunkiem życia biologicznego jest nieustanna walka. Ale podobnie jest duchowo. My jesteśmy nieustannie atakowani codziennie wieloma złymi myślami, przykładami, reklamami, złymi inspiracjami, złymi zdaniami. Jesteśmy zalewani jak ściekiem lewackimi mediami i musimy się przed tym bronić. Jesteśmy zalewani pokusami. W sensie duchowym musimy wytwarzać białe ciałka, musimy z tym walczyć, tak jak Jezus walczył. I nie jest możliwy dialog, porozumienie ze wszystkimi, bo też jest też taka łuda w Kościele, niektórzy by chcieli ze wszystkimi dialogować i ze wszystkimi się dogadać. To można powiedzieć, że oni niejako chcą być lepsi od Pana Jezusa. Można by powiedzieć, że no to w takim razie ten biedny Jezus to straszne błędy popełniał. No, on się nie dogadał, on się z diabłem nie dogadał, z faryzeuszami się nie dogadał, a państwo uważają, że się dogadają ze wszystkimi. Czy są lepsi od Jezusa, tak? No, chcą Jezusa poprawiać.
Odbierzemy ostatni telefon, a już chcę powiedzieć dlaczego, ponieważ za chwilę będziemy łączyć się z Brazylią, ale z tego co wiemy, ksiądz profesor jest dyspozycyjny, żeby też po północy koło 20, czyli koło w pół do pierwszej w nocy będzie też do dyspozycji państwa. Odbierzmy ostatni telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Agnieszka z Krakowa. Drogi księże profesorze, bardzo dziękuję za ten głos i proszę tylko o taką krótką odpowiedź. Jakie są punkty wspólne, jaka jest relacja genderyzmu z eugeniką? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Księże profesorze, z Bogiem.
No, to jest obszerny temat. No, to też możemy się na ten temat kiedyś spotkać, ale no tutaj widać te wspólne korzenie, o których wspominałem, patrzenie na człowieka jako na inteligentne zwierzę. To jest wspólny korzeń, to mają wspólne. Dlatego właśnie jeżeli patrzymy na człowieka tylko jak na inteligentne zwierzę, to możemy przeprowadzać jego selekcję. Selekcję zarodków, selekcję niemowląt, wybierać te, które wydaje nam się lepsze, zdrowe, a inne zabijać. Podobnie tak jest też z osobami chorymi. Wiemy, no, jak to robili hitlerowcy, wyceniali, ile to kosztuje utrzymanie ludzi chorych psychicznie. Dlatego można ich zabijać. Podobnie można zabijać ludzi starszych według eugeniki. Zresztą trzeba pamiętać, że to nie był wynalazek hitlerowców, że takie idee były bardzo żywe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Właśnie traktowanie ludzi jak hodowlę zwierząt. Zresztą no niestety już takie idee znajdujemy w starożytności u Platona. Właściwie polepszanie gatunku ludzkiego, tak jak się polepsza gatunek zwierząt. Tutaj właśnie jest to wspólne patrzenie na człowieka, tylko jako na inteligentny zwierzę, z którym można postępować jak ze zwierzęciem, przeprowadzać selekcję, hodować, zabijać kiedy trzeba, ale też redukcja człowieka do cielesności, do jego popędów. Z tego też bierze się takie przecenianie seksualności, uważanie, że to jest najważniejsza dziedzina życia, że o to trzeba przede wszystkim dbać. No właśnie tutaj widać między innymi takie podobieństwa.
Bardzo dziękujemy, księże profesorze. Teraz będzie mała przerwa i już dziękujemy za tę dyspozycyjność na
dziękuję
właściwie.
Dziękuję państwu i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy.